pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold. I rozpoczynamy oczywiście, jak zwykle o tej porze, rozmowy niedokończone. I witam naszych miłych gości, a są nimi, przypomnę, pan poseł Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2005-2006 oraz 2015-2018. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
I pan poseł Jerzy Małecki, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże.
A naszym tematem, drodzy państwo, jest polityka rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce. Chcemy ten temat sobie przybliżyć nieco, bo to jest też taki czas, że rozpoczęły się prace w Brukseli, mówimy o Unii Europejskiej, nad nową, jak to się mówi, perspektywą budżetową, czyli budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Już teraz trzeba to przygotowywać i prace się rozpoczęły, a więc to jest kontekst naszej dyskusji. Szanowni panowie, polityka rozwoju w Unii Europejskiej. Co przez to rozumiemy? Co takiego ta polityka, co ona obejmuje? Jak to ma na nas wpływ? Jakby to nam panowie zechcieli przybliżyć? Bo to tak brzmi, Bruksela, rozwój, Unia Europejska, ale tak konkretnie, o co chodzi?
Polityka rozwoju należy rozumieć podejmowanie działań, które prowadzą do poprawy jakości życia i ta polityka rozwoju dotyczy, jeśli mówimy o polityce rozwoju Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej, czyli 28 państw. I w ramach tej polityki to, co najbardziej, bardzo nas interesuje, jest polityka regionalna. To jest podejmowanie działań, aby następowała spójność, to się tak mówi, ekonomiczna, czyli wyrównanie dochodów, społeczna, sprawa likwidacji bezrobocia i terytorialna, infrastruktura techniczna, społeczna, czyli dostępność poszczególnych regionów. I ta polityka gospodarcza jest prowadzona na podstawie obecnie, bo ojciec mówił, że przed nami nowa perspektywa finansowa 21-27. Obecnie jest prowadzona na podstawie strategii Europa 2020 i zasada jest taka, że ta strategia zawiera cele do realizacji i te cele są strategiczne oraz polityka rozwoju opiera się też na, przede wszystkim też na traktacie z Lizbony, ten, który został przyjęty w 2009 roku. Tam mamy różnego rodzaju polityki zawarte. Tam jest też mowa o polityce regionalnej, o wyrównaniu poziomu życia mieszkańców w Europie, polityka rolna, polityka spójności. Ten cały mechanizm, mówi się o zarządzaniu rozwojem, no jest przygotowaniem do zadań, które są potem realizowane przez mieszkańców Europy, przez jednostki gospodarcze, czyli przez tak zwanych beneficjentów. I ta cała procedura jest opisana w szeregu aktów prawnych.
Trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska składa się w tej chwili z 28 krajów. Każdy kraj jest na różnym stopniu rozwoju gospodarczego. W każdym z krajów są różne regiony, gdzie ten rozwój gospodarczy jest także różny. Polityka zrównoważonego rozwoju służy czy dąży do tego, żeby te regiony, te kraje, gdzie te zapóźnienia gospodarcze są znaczne, żeby one znikały.
Jak możemy określić obecnie sytuację Polski? Mówimy, jeśli chodzi o pozycję, o rozwój, o średnią, nie wiem jak to mierzyć, dochodu, tak? W kontekście Unii Europejskiej. Już po parunastu latach bycia naszego w Unii Europejskiej. Jak się tutaj plasujemy?
No tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o państwa, to z pięciu państwa, których najgorszy mamy stan, jeśli chodzi o dochody. I Polska od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej wzrost produktu PKB następuje i takie było założenie, że ma w całej Unii wyrównać się ten wzrost i poziom życia. Mamy około 70% średniej europejskiej teraz, a mieliśmy około 50%.
Tak jak pan minister wspomniał o tym, w Polsce jest jeszcze dużo, dużo do nadrobienia i jeżeli chcemy, żeby cała Europa rozwijała się, więc no, trzeba robić wszystko, żeby Polska była nadal tym naszym krajem, który rozwija się najprężniej i te różnice między Polską a krajami starej Unii Europejskiej, żeby były niwelowane w jak najszybszym czasie.
To nieraz kojarzymy najprościej, najczęściej chyba, że polityka rozwoju to jest kwestia dopłat do finansowania, to na pewno też i to też chcielibyśmy zapytać państwa, jak to wygląda, ale to chyba też, tak się domyślam i to jest też moje pytanie, czy też przez to pojęcie rozwoju w Unii Europejskiej rozumiemy tworzenie pewnych nowych, nie wiem, struktur, pewnych nowych w relacji między krajami, nie wiem, grupami zawodowymi, społecznymi. Czy to jest tylko pomoc materialna, czy też jakieś innego rodzaju formy też są tutaj obecne, jeśli chodzi o rozwój w Unii Europejskiej?
Rozwój to ja rozumiem, że to poprawa jakości warunków życia. Ja tak to rozumiem, rozwój. A żeby ten rozwój następował, czyli no większe płace, średnia zarobków równa to, o czym mówi prezes Kaczyński, że chcemy, żeby w Europie Polacy zarabiali tyle, ile zarabiają na zachodzie mieszkańcy w takich krajach jak Francja, Niemcy. I to może być tylko efektem rozwoju. Rozwój to znaczy podejmowanie działań w gospodarce, czyli przedsiębiorczość, innowacje, że poziom technologiczny naszego przemysłu dorównywał do przemysłu zachodnich państw, bo tutaj mamy jednak niższy poziom technologiczny. Jeśli chodzi o rolnictwo, no to też ciągle otrzymujemy środki na modernizację naszego rolnictwa i to jest ten kierunek, żeby te warunki funkcjonowania w gospodarce były podobne, a warunki też życia, czyli zarobki też podobne, no i oczywiście poziom edukacji, opieki społecznej, opieki zdrowotnej. Ten rozwój ma na tym polegać, żeby to wyrównywać do najlepszego.
Rząd polski dąży do tego, żeby, no oczywiście to na pewno tak szybko się nie stanie, ale dążymy do tego, żeby było jak najszybciej, żeby za określoną pracę była określona płaca, prawda? Czyli żeby Polacy mieszkający w Polsce zarabiali zdecydowanie więcej i zarabiali w porównywalnym stopniu co mieszkańcy krajów zachodnich.
Czy to nie jest tak, panowie, spytam tak trochę przekornie może, jeśli my oczekujemy na wsparcie Unii Europejskiej, oczywiście mamy prawo, jako członkowie wpłacamy do budżetu, a więc mamy prawo oczekiwać też i tak dalej, ale czy to nie jest takie troszkę, że my się uczymy, nie wiem, że to nas trochę usypia, tak powiem, że mamy coś otrzymywać i budujemy nasz postęp, rozwój wsi, innych obszarów Polski. Rozwijamy się, ponieważ liczymy, że coś otrzymamy. A czy to gdzieś na właśnie nas nie rozleniwia? O, że my się nie rozwijamy, pewnie tak nie jest, ale zapytam. Nie rozwijamy się z powodu własnej kreatywności, tylko bo nam Unia da, jak to ktoś nieraz tak może powiedzieć.
Znaczy, wejście Polski do Unii Europejskiej miało na celu właśnie wyrównanie poziomu życia i podejmowanie takich działań, które miały prowadzić do, tak jak mówiłem na wstępie, do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Ale musimy pamiętać, że Polska, przystępując do Unii Europejskiej, przyjęła prawo, ale udostępniła rynek. Rynek, na którym byliśmy no, w gorszej sytuacji. Pamiętamy lata najpierw 90., kiedy było stowarzyszenie z Unią Europejską w zakresie gospodarki, potem już wolny rynek i tutaj byliśmy w gorszej sytuacji. Z tego powodu nasze przedsiębiorstwa no, nie mogły wtedy konkurować, były upadłości przedsiębiorstw. Także Unia tutaj nie to, że nam tylko daje, no bo taki jest cel, żeby wesprzeć rozwój gospodarczy, czyli ta spójność terytorialna, to mówimy o budowie autostrad, dróg ekspresowych, wspieranie innowacji, ale też Unia Europejska, czyli ta przedsiębiorstwa mieli dostęp do naszego rynku i to dla nich jest też bardzo duża korzyść. To nic nie było za darmo. Różnie jest to też oceniane przez różne środowiska i osoby, czy na tym zyskaliśmy, czy straciliśmy. No. Generalnie uważam, że poziom życia w Polsce rośnie i dalej trzeba to kontynuować z tym, że nowa perspektywa finansowa i nowe warunki, one muszą powinny zlikwidować te nierówne traktowanie państw, jakie mamy miejsce chociażby w przypadku płatności bezpośrednich.
Poziom życia rośnie, powiedział pan minister, ale rośnie wszędzie w Polsce, tak rozumiemy, ale czy ten rozdźwięk między miastem a wsią w Polsce, bo jeśli wszędzie rośnie, to też rozdźwięk się utrzymuje. Czy to się ten rozdźwięk pomniejsza? Czy poziom życia na wsi gdzieś dorównuje, powoli zbliża się ku temu miejskiemu, tak zapytam?
Znaczy działania rządu polskiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości dążą do tego, żeby te dysproporcje, które były, nie ukrywajmy tego, a były, między mieszkańcami wsi a miast były coraz mniejsze. Nasze programy, między innymi programy socjalne, jak przykład 500+, spowodowały to, że w Polsce już w bardzo ograniczonym stopniu, bym powiedział, że już znikomym, nie ma już w tej chwili ubóstwa wśród dzieci. Takie programy socjalne właśnie, jak te, które wspomniałem, czyli te 500+, powodują, że te dysproporcje między mieszkańcami wsi a miast są niwelowane.
A czy młodzież chce mieszkać na wsi? Młodzi, tak powiem, czy wiążą swoją przyszłość ze wsią? Czy widzimy takie zjawisko? Czy trwa ten odpływ młodych ludzi ze wsi do miast?
Myślę, że trwa, ale ta polityka, którą chce Prawo i Sprawiedliwość prowadzić, politykę zrównoważonego rozwoju, bo w poprzednich latach, tych 8, był tak zwany rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, co to oznacza, że środki były kierowane do duże metropolii i aglomeracje. One miały się rozwijać i poprzez dyfuzję na obszary wiejskie powodować rozwój obszarów wiejskich. To się nigdzie na świecie nie sprawdziło, bo weźmiemy takie duże państwa jak Meksyk, jest stolica, tam kilkanaście milionów, chyba prawie nawet 20, a wkoło jest bieda. To samo Warszawa. Warszawa jako miasto rozwija się, a teren Mazowsza, no ta część Białej Podlaskiej, no jest opóźniona w rozwoju i dlatego zmiana nastąpiła polityki na rozwój zrównoważony. To już było w roku 2006, kiedy była przyjęta tamta strategia, gdzie pamiętam te cele razem z panią Gęsicką ustalaliśmy, byłem wtedy ministrem, przed tamtą perspektywą finansową i wprowadziliśmy cel rozwój obszarów wiejskich i teraz to w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju jest ujęte i jeden filar, ten filar piąty, dotyczy właśnie rozwoju obszarów wiejskich. Tam przewidziano pakt dla obszarów wiejskich, pakt działań, które dotyczą czterech filarów. Jeden filar to jest opłacalność produkcji rolnej, bo żeby na wsi ktoś chciał mieszkać i żeby wieś się rozwijała, to w pierwszej kolejności musi być uprawiana ta ziemia i opłacalna musi być produkcja. I te działania są podejmowane z tym, że trzeba pamiętać, że jest wspólna polityka rolna, że działania są rozpisane, czy prawo obowiązuje w tym zakresie unijne, czyli to, jakie działania możemy podejmować, to wynika ściśle z prawa i tutaj nie możemy tego łamać i musimy pamiętać, że mamy niższe dopłaty, co powoduje, że nasza praca rolnika ten dochód jest mniejszy. Druga sprawa, drugi cel, czy filar, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, to co mówił tutaj pan poseł, 500+, czy inne świadczenia dla rencistów, emerytów, podniesienie minimalnej renty i emerytury w rolnictwie, przecież do 1000 zł była 800 i te wszystkie działania są podejmowane, szereg działań, czy tam maluch plus różne, I trzeci obszar, który ma utrzymać żywotność wsi, to jest, są pozarolnicze miejsca pracy. I na to są przewidziane też działania, chociażby pakt dla biznesu, no i szereg instrumentów, które prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Polska Agencja Rozwoju, Polska Agencja Przedsiębiorczości. No i czwarty, sprawna administracja. I to wszystko ma powodować, żeby obszary wiejskie były żywotne i żeby tam właśnie ta struktura, o której mówiłem, a więc opłacalne rolnictwo i pozarolnicze miejsca pracy, żeby mieć wieś, jaki cel główny naszej działalności już od 12 lat, nasz program przewiduje, a więc żeby rolnictwo było społecznie, ekonomicznie i ekologicznie zrównoważone, a obszary wiejskie jako miejsce do zamieszkania, życia i pracy. I to jest zawarte w tych wszystkim naszym programie rolnym i teraz to jest realizowane w postaci różnego rodzaju działań i programów, które realizujemy wobec polskiej wsi. To, że wieś się przekształca, to jest normalne też na całym świecie, ale tutaj te instrumenty, które chcemy wprowadzać, to żeby te gospodarstwa nawet małe mogły się utrzymać.
Jakie są tendencje zmian na polskiej wsi? Pan minister wspomniał, że wieś się przekształca. Jak to należy rozumieć?
No jest tak, że małe gospodarstwa często są likwidowane. Jeśli ktoś znajdzie pracę, no podzierżawia ziemię, powstają większe gospodarstwa i ten proces trwa. I dlatego między innymi ta propozycja, którą zgłosił pan prezes Kaczyński, żeby dopłacać do tucznika w nowej perspektywie finansowej, żeby była opłacalna produkcja 5-10 świń. I to jest ten proces, że pozwoli no, utrzymać te małe gospodarstwa.
Trzeba się zwrócić uwagę na to, że coraz więcej rolników, zwłaszcza rolników młodego pokolenia, to są ludzie wykształceni po szkołach, po studiach i także dzięki temu wykształceniu rolniczemu, stricte rolniczemu, wdrażają nowe instrumenty w pracy w rolnictwie.
Kiedyś było takim powszechnym dość widokiem ziemia, która leży odłogiem, bo nic się nie opłacało. Nie, czy to coś się zmieniło do dzisiaj na wsi?
Znaczy są osoby, które no potrafią i uprawiają, natomiast myślę, że większość ziemi jest w Polsce uprawiana. Często ktoś ma własność i nie uprawia tego, bo ma inne dochody i po prostu mówi wtedy, że mu się nie opłaca.
Tam, skąd my pochodzimy, czyli pan minister z Podlasia, ja pochodzę z Mazur, no takich sytuacji prawie, że nie ma. Tam na terenach, zwłaszcza Podlasia, jest głód ziemi. Także uważam, że ziemia jest racjonalnie wykorzystywana w dobrym celu przez rolników.
Kwestia wykupu ziemi, kiedyś temat bardzo głośny. Jak to obecnie wygląda? Wiemy, że też były parę dni temu, dosłownie kilka tygodni temu, nie, parę dni temu, zmiana tego prawa tutaj dotyczącego gospodarowania ziemią w Polsce, tak? Jak to obecnie wygląda?
Znaczy w 2016 roku w kwietniu przyjęliśmy ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej na 5 lat. Cel był jeden, wstrzymanie spekulacji, a także uniemożliwienie nabywania masowego ziemi przez rolnej, przez cudzoziemców. I ta ustawa została wprowadzona w życie. I ten proces został zatrzymany. Przez te 3 lata już prawie zbieraliśmy wnioski. Różne obserwowaliśmy, monitorowaliśmy tą ustawę i ten projekt został ostatecznie teraz przez rząd skierowany do Sejmu 2 tygodnie temu. Odbyło się czytanie w komisji i 25 będzie czytanie w Sejmie. Ta ustawa będzie znowelizowana, z tym, że tam nie należy się spodziewać jakichś zasadniczych zmian. To są takie zmiany, które mają usprawnić zawieranie umów przez notariuszy, sprawa podziału spółek. Ten system w mojej ocenie dobrze działa, czyli ta ziemia jest, no, nie będzie podlegała spekulacji, a także nie będzie takich możliwości nabywania w sposób dowolny przez cudzoziemców.
Trzeba pamiętać także, jaki był cel. Jak my wprowadzaliśmy tę ustawę w kwietniu 2016 roku, zadaliśmy sobie pytanie, jaki cel ma mieć ziemia w Polsce? I oczywiście odpowiedź jest jedna. Ziemia rolna, tutaj mówimy o ziemi rolnej, ma na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, czyli Polek i Polaków. I ten cel, ta ustawa, która w tej chwili jest faktycznie nowelizowana, bo jesteśmy w trakcie gdyby drugiego już czytania, ten cel spełnia.
Jeśli chodzi tutaj jeszcze, bo tak rozmawiamy, jakie działania były podejmowane, żeby małe gospodarstwa mogły funkcjonować. No przede wszystkim od razu, praktycznie po roku, przyjęliśmy ustawę o sprzedaży detalicznej, która właśnie umożliwia przetwórstwo drobne w gospodarstwie i sprzedaż do konsumenta końcowego. Ta działalność jest zwolniona z podatku dochodowego do 20 tysięcy obrotu, powyżej 20 tysięcy 2%. I to między innymi jest takie działanie, które no, umożliwia, żeby część gospodarstw mogła funkcjonować i ten kierunek jest przyjęty. Druga ustawa to jest ustawa o spółdzielniach rolników, która pozwala zrzeszać się pewnej grupie rolników, aby wspólnie podejmować działalność czy to przetwórczą, czy handlową, bo takie spółdzielnie na Zachodzie funkcjonują, we Francji, w Danii, to jest ustawa na wzór tych krajów. I na przykład, już mówiłem o tym w telewizji, Duńczycy są właścicielami Sokowa Podlaskiego, czyli rolnicy duńscy. I ta wartość, ta pozycja rolnika czy w łańcuchu żywnościowym jest taka, że nie jest przejmowany na każdym etapie zysk. Tutaj rolnik z tego korzysta i te działania właśnie były podjęte, żeby zachować żywotność tych gospodarstw, małych gospodarstw.
Pan minister wspomniał tutaj o spółdzielniach rolniczych. No właśnie, czy jest ten przepis, tak, mamy w Polsce spółdzielnie rolników z obcych krajów, tak, ale czy nasi rolnicy też z tego przepisu chcą, potrafią korzystać? No bo też rolniku na pewno potrafi nasz rolnik świetnie uprawiać żywność, hodować zwierzęta, ale też cała kwestia marketingu, to trzeba też wejść na rynek, zareklamować kontakty, a więc nie, coś co ze sfery bardzo pozarolniczej wiele trzeba umiejętności. Czy tutaj mamy to opanowane?
No jest system szkolenia, ośrodki doradztwa rolniczego przeprowadzają szkolenia. Mamy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ustawa o spółdzielniach rolników była przyjęta późną jesienią. Uzgodnienia z Brukselą trwały 8 miesięcy, bo sam je prowadziłem. Chodziło o to, że działalność tych spółdzielni w pewnych obszarach jest zwolniona od podatku dochodowego i od podatku od nieruchomości. No, Bruksela nie chciała się z tym zgadzać, bo to, jak oni twierdzą, stwarza nierówne warunki konkurencji dla innych podmiotów, ale no, przeszło to wszystko i teraz to trzeba, myślę, że nowy minister powinien wprowadzić jakiś program wsparcia, bo przypominam, że w 2000 roku prowadziliśmy, jeszcze wtedy uchwalaliśmy ustawę o grupach producentów rolnych. Wtedy taki program wprowadzono, gdzie przez 5 lat pokrywało się koszty zarządu, czyli prezesa, czy szefa tego tej spółdzielni. Też to forma taka spółdzielni, ale inna grupa producencka. No i księgowego. I przez pierwsze 5 lat te koszty zarządu były wracane i te grupy producentów się rozwijały. To jest popularne wśród szczególnie producentów owoców i warzyw. No teraz trzeba też taki ruch zrobić, aby rozwijały się spółdzielnie rolników, bo jeśli na jakimś terenie gminy jest jednorodna produkcja, na przykład owoców, i trzeba produkować, można produkować sok jabłkowy i ten sok sprzedawać, to można utworzyć taką spółdzielnię, ileś tam podmiotów, znaczy rolników. No i taka spółdzielnia będzie produkowała sok, który potem można sprzedawać. To do tego trzeba po prostu, no już...
Właśnie, można utworzyć spółdzielnie, są ramy prawne, mówi pan minister, tak, ale czy tak się dzieje realnie? Czy rolnicy wchodzą w to, podejmują?
Że, nie, ojcze, to musi zacząć się dziać, bo nikt za nas tych problemów nie rozwiąże.
A nie zaczęło się jeszcze?
Proszę?
Bo prawo już istnieje, tak?
Prawo istnieje.
O spółdzielniach rolniczych.
Istnieje i teraz, jeśli chodzi na przykład o handel detaliczny, wprowadziliśmy to w 2017 roku w styczniu. Już prawie 3000 podmiotów funkcjonuje i naprawdę to się rozwija.
Sprzedaż bezpośrednia o tym.
Sprzedaż detaliczna. To nie jest bezpośrednia, tylko detaliczna. Mhm. Sprzedaż detaliczna to jest jedna z form. My w Polsce mamy, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży przez rolnika, kilka rodzajów. To są tak mole tak zwane, marginalna, ograniczona, lokalna. To są na to przepisy. Bezpośrednia to jest możliwość sprzedaży zboża, ziemniaków, a detaliczna sprzedaż to jest przetworzona już produkt, rolniczy przetworzony, czyli marmolada.
Sok jabłkowy.
Sok jabłkowy wytłoczony w gospodarstwie. To wtedy mówimy o sprzedaży tej detalicznej.
Trzeba pamiętać, że na efekty tej ustawy, no chwilę trzeba poczekać, zobaczyć i zbadać, jak ona będzie funkcjonowała. Ona została przyjęta na jesieni ubiegłego roku, czyli na razie jak gdyby ona funkcjonuje kilka miesięcy. W telewizji mówiliśmy o tym, właśnie pan minister szczególnie to podkreślał, że mamy w Polsce już bardzo duże spółdzielnie mleczarskie, które są takim ewenementem na skalę europejską czy światową, które sobie bardzo dobrze radzą.
Na rynkach zagranicznych też, tak?
Tak, oczywiście.
Konkurują z innymi.
Zgadza się. Tutaj jeżeli chodzi o spółdzielnie rolników, chodzi też o to, że jeden rolnik ma no niestety ograniczony wpływ na to, jak ten produkt sprzedać. Jeżeli to będzie 5, 10 czy 15 rolników, czyli ta siła tej spółdzielni rolniczej stworzonej przez rolników będzie o wiele większa.
Ja rozmawiałem, tak jak byłem ministrem, to co najmniej z przedstawicielami, ministrami ze 100 państw, bo udostępniliśmy 30 rynków rolnych w Polsce. W Polsce jest produkowana zdrowa i bezpieczna żywność. Jest poszukiwana na całym świecie. No, przyjeżdżali na przykład Irakijczycy do nas, mówią, my nie chcemy tylko z Polski, chcemy brać na przykład wołowinę. No, Japończycy, oni mówią, że macie wspaniałe, szczególnie na Podkarpaciu, produkty regionalne, ale oni potrzebują większych partii, a większe partie tylko mogą zorganizować albo pośrednicy, albo spółdzielcy, bo jeśli to jest spółdzielnia, to wtedy ta wartość dodana no, przechodzi jakby na udziałowców spółdzielni, a jeśli przychodzi pośrednik, to po pierwsze chce dać najmniejszą cenę, bo chce na tym jak najwięcej zarobić, także tutaj taka jest logika tego łańcucha żywnościowego, żeby ta pozycja rolnika była no jak najwyższa. Dlatego też między innymi wprowadziliśmy już po roku czasu ustawę o przewadze kontraktowej, czy to się mówi też o nieuczciwej konkurencji, która umożliwia ingerowanie Urzędu do Spraw Konsumentów w przypadkach, kiedy nadużywana jest ta pozycja kupującego w stosunku do rolnika. To też ten mechanizm, który zaczyna działać.
A panowie, tu mówimy cały czas o konkurencji na rynku Unii Europejskiej, tak? Ale też pytam też o konkurencję z krajami spoza Unii Europejskiej. Myślę, mam tu na myśli import żywności choćby ze wschodu na przykład. Czy to tutaj nie jest czymś, co gdzieś nas podcina skrzydła czasem naszym rolnikom?
To znaczy są przepisy celne, które no pozwalają jakby redukować tą nierównowagę, bo musimy pamiętać, że w Polsce produkcja żywności jest związana z większymi wymaganiami fitosanitarnymi, na przykład żywność z południowej Ameryki, czy chociażby z Ukrainy, ona nie podlega takim procedurom jak nasza i to jest problem, ale tutaj są kontyngenty, nie ma tutaj możliwości dowolnego importu z Ukrainy, czy zboża, czy innych produktów, natomiast no, te kontyngenty, które przyznaje Bruksela, bo Komisja Europejska ma prawo przyznawać kontyngenty na przykład na zboże z Rosji. To było w tamtym roku ponad 1 000 000 ton. No i wtedy to jest jakiś problem, bo ta nierównowaga może następować na rynku. I tutaj to tylko sprawdza się jakość i można to, po prostu trzeba z tym konkurować. Była taka sytuacja, że kiedyś, jeszcze byłem ministrem, chciano sprowadzić do Polski cukier z Ameryki Południowej. No wtedy mój sprzeciw naszego rządu spowodował, że tego cukru nie sprowadzono. Są zawierane umowy handlowe, no, umowa z Kanadą przecież, czy umowa z Mercosurem, i tam minister rolnictwa w tym obszarze rolnym stara się takie warunki zabezpieczać, żeby nie było tak, że nasza żywność jest niekonkurencyjna.
Czy nasze rolnictwo odczuwa wciąż brak rynku rosyjskiego i embargo? Czy już sobie jakoś z tym poradziliśmy?
No jest to problem, bo to łatwo było, że można było sprzedać, szczególnie te, jeśli mówimy o produkty mięsa, ten gorszy asortyment, jabłka, to ograniczony też jest eksport, ale mówiąc tutaj, odbywało się to i odbywa przez Białoruś w jakimś sensie, ale na pewno skutki tego są znaczne, chociaż otwieraliśmy rynki na jabłka. Przypomnę, że udało się otworzyć rynek chiński, chociaż tam powoli ten eksport się rozwija, bo tam są specjalne wymagania, inny rodzaj środków ochrony roślin. Nasze sadownicy muszą dostosować, ale problem został złagodzony, z tym, że trzeba pamiętać, że w Polsce jakieś kilka lat temu produkowaliśmy 3 miliony ton jabłek, a w tamtym roku no, było ponad 4, czyli jeśli jest taka podaż od razu zwiększona, no to problem ze sprzedażą jest.
Trzeba też wspomnieć o tym, że bardzo prężnie rozwija się nasz rynek wołowiny. Ministerstwo Rolnictwa, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, otworzyło kilkanaście nowych krajów. Oczywiście w większości to jest kierunek krajów muzułmańskich, gdzie nasza polska wołowina jest uważana za zdrową i bardzo wartościową wołowiną, więc tutaj te rynki zbytu, tutaj jak ojciec wspomniał o tym, czy dalej odczuwamy to embargo rosyjskie. My staramy się oczywiście pomagać tej rolnikom czy producentom rolnym, żeby te swoje produkty mogły sprzedawać na jak najdalej, jak najszerzej na całym świecie.
Znaczy to z tych programów, bo tak może trochę chaotycznie ja mówię, ale mamy program promocji żywności na całym świecie i ten program zawiera szereg działań związanych z promocją naszych artykułów na wystawach, targach. Chiny, Japonia, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, no są misje gospodarcze. Organizuje to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. No przedsiębiorcy tam jeżdżą. Jeździ też przedstawiciel resortu w randze wiceministra i tam są nawiązywane kontakty, są uzgadniane warunki eksportu, wzajemnej wymiany handlowej, tak jak powiedziałem, no w tym czasie jest Prawo i Sprawiedliwość, to za moich czasów było ponad 30 rynków udostępnionych dla polskich producentów, co miało odbicie w wysokości tej wymiany handlowej, że 30 miliardów euro w roku, prawie 30 miliardów euro w 2018 nastąpił eksport, a zwiększył od roku 2004 z 4 miliardów na 30. Także organizacja jest tutaj dobra, tylko ten nasz mankament, że my nie jesteśmy jako Polacy właścicielami przetwórstwa w Polsce i to jest pięta achillesowa. W tym zakresie też podejmowaliśmy i podejmowane będą działania, chociażby tworzenie tego holdingu spożywczego, który pan minister Ardanowski, i są inicjatywy, ja podjąłem inicjatywę budowy 700 takich centrów handlowych, małych, z logistyką i myślę, że to należałoby też dalej kontynuować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, bo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wchodzić, iż teraz ta ustawa będzie zmieniana w spółki kapitałowe. Jeśli wstępne deklaracje były części mleczarni, które eksportują na dalekie rynki nawet, to ten proces po prostu trzeba kontynuować.
Panowie, 22:04 godzina jest ta. Zapraszamy naszych teraz słuchaczy, zaprosimy do rozmów wraz z nami, też do refleksji, pytań naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, przypomnę, że mówimy o polityce rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce, a naszymi gośćmi są dzisiaj pan poseł Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2005-2006 oraz 2015-2018 i pan poseł Jerzy Małecki, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A nasze numery telefonów, jak już doskonale znamy, ale przypomnę, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Oczekujemy, zapraszamy na Państwa udział w rozmowach niedokończonych. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy w Radio Maryja.
Prezydenty Zmoniek, panie ministrze, i zwracam się również do pana posła. Ja mam kilka takich po prostu problemów, które chciałbym poruszyć, a związane właśnie z dzisiejszym tematem i ze wsią naszą polską. Mianowicie, kiedyś rozmawialiśmy, panie ministrze, na temat rejonizacji. Chodziło mi o uprawę roślin, które, no, których jest mało w Polsce. Mianowicie tam, gdzie kiedyś na przykład ziemniaki, zagłębie ziemniaczane, to nazywano właśnie okolice Moniek, powiat moniecki, zresztą nie tylko w województwie podlaskim. Więc właśnie w tej chwili tylko taki przykład, w sklepach tych ogromnych, już nie nazywam czy to Biedronka, czy w innych, no więc w pewnych okresach, również nawet jesienią, kiedy tych ziemniaków wiadomo mało już uprawiają rolnicy w stosunku do dawnych, no, upraw wielohektarowych, właśnie płacimy często za kilogram właśnie jabłek, przepraszam, ziemniaków, a zwłaszcza zimą, sprowadzonych z różnych krajów. Ogromne ziemniaki, chemii tam pełno, na tym się też znam, bo byłem w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie przez 5 lat. Właśnie cena, o to mi chodzi, cena jest dwa razy wtedy, kiedy obniżone są ceny, to znaczy dwa razy ziemniaki są tańsze od owoców, wiadomo, cytrusowych, banany czy tam jeszcze jakieś inne. Druga rzecz, rejonizacja. Chodzi mi o to również, kiedyś w każdym prawie gospodarstwie, albo prawie w każdym, w powiecie monieckim, w tym powiecie, gdzie po prostu, no, ta kultura, jak to nazywano, rolna, była na niskim poziomie, ale to było dawno, i len był, i również była gryka, oczywiście na własny użytek. No więc krótko powiem, warto po prostu wprowadzić w województwach, gdzie ta uprawa będzie jako dodatkowa. No nie tytoń, nie daj Boże, bo mamy 9 milionów po prostu ludzi uzależnionych od nikotyny i od alkoholu, o czym wszyscy wiemy, a nic się nie robi, żeby było lepiej. A wrócę jeszcze dwie, trzy sprawy i już nie zabieram głosu dalej. Chciałbym powiedzieć, o czym pan minister mówił, pan minister Krzysztof Jurgiel, właśnie przykład z naszego podwórka, mianowicie odwiedzam często moich znajomych właśnie w okolicy Moniek, koło Boguszewa, pan, który po prostu ma gospodarstwo, to znaczy sad, ponad 11 hektarów i taki przykład, w ubiegłym roku nie mógł, jak to nazywał, za psi grosz sprzedać przykładowo w odpowiednim czasie czarnej porzeczki i aronii, tylko o aronii dwa zdania. Właśnie na ponad 4 hektarach byłem wielokrotnie i zrywałem te aronie i mam jeszcze w przyszłym roku będę miał zapasy drzemów i różnych tam soków, które sam zrobiłem w domu. Właśnie ponad 4 hektary aronii, ponad 10 ton dosłownie owoców cudownych, wspaniałych, które dają nam zdrowie i są no po prostu poszukiwane. Przykładowo w Warszawie Basia, córka, mówiła: tatusiu, jesienią ja nie mogę znaleźć aronii, a jeśli znajdę gdzieś tam na małym takim ryneczku, to 8-9 zł. A pan Jan ma na imię właśnie ten pan sadownik, po prostu nie mógł sprzedać za 15 czy tam ileś groszy, a w ogóle ponad 10 ton pozostało do dzisiaj oczywiście już w ziemi i to dotyczy wszystkich owoców. I o czym pan mówił, już o tym kończę właśnie wypowiedź. Właśnie jest marnotrawstwo żywności, o czym się często mówi z powodu wyrzucania przez mieszkańców, zwłaszcza miast, bo na wsi to się raczej nie wyrzuca. Właśnie to marnotrawstwo jest wiele milionów złotówek, czy tam jeszcze gdybyśmy przeliczyli na jakieś ruble dawne, o czym wiemy, do Rosji między innymi sprzedawaliśmy. Jeszcze ostatnia sprawa, którą chciałem poruszyć. Panie ministrze, ja wiem, że i wszyscy wiemy, że wolny rynek, ale to jest najważniejsze, co powiem. Wszędzie, gdzie tylko jestem, w Białymstoku, w Mońkach, w Grajewie i w Giżycku, widzę, przykładowo tylko, to dotyczy innych artykułów przetwarzanych właśnie, ale to dotyczy również mleczarstwa i również pieczywa. Widzę w Mońkach czasem z Poznania właśnie przywożą chleb, spod Warszawy czy z Warszawy chleb, natomiast dwie piekarnie, mój młodszy kolega Andrzej, to spółka jawna, Andrzej, dyrektor ogromnej piekarni jak na Mońki, po prostu 36 sklepów mają w okolicy Moniek, a chyba 10 czy 8 w Ełku. Właśnie wiozą chleb, powtarzam ostatnie stwierdzenie, do wielu miejscowości w kraju, do wielu województw bardzo odległych. Nie muszę mówić, jaka to jest niszczenie tego środowiska, bo samochody jeżdżą i trują. I jeszcze właśnie rachunek ekonomiczny. No wiadomo po prostu, że niektóre piekarnie wolą gdzieś tam zawieźć to pieczywo, wszystko jedno, a zwłaszcza chleb, dar Boży. I właśnie powtarzam, tutaj ta ekonomia po prostu nie zgadza się z rzeczywistością. I wracam jeszcze do dokładnie jedno zdanie. Ziemniaki, panie ministrze Krzysztofie, trzeba po prostu w tych rejonach, przed chwilą mówiłem na początku, przywrócić No, tylko wiadomo, że się już rolnicy monieccy i podlascy odzwyczaili się od uprawy na 3-4 hektarach, ponieważ nie było kiedyś zbytu nie było i Ukraina, i Białoruś dawna, i Rosja, i do Niemiec wysyłaliśmy potężne akurat ilości i pociągami towarowymi, i również samochodami. To tych, ja mam jeszcze 10 spraw innych jeszcze, ale to tylko tyle.
To najważniejsze.
Też się pozdrawiam, radosnych świąt wielkanocnych życzę Państwu.
Bóg zapłać wzajemnie. Panowie, bardzo proszę.
No, dziękujemy Panu za życzenia, też składamy najlepsze życzenia. Poruszył Pan szereg problemów związanych ze zbytem. Wiadomo, że w gospodarce rynkowej musi być podaż i popyt się wyrównywać. W całym systemie, jak to powinno być, to musimy mieć silne doradztwo rolnicze. Nasze doradztwo rolnicze, które 3 lata temu przejęliśmy pod ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ono jest, powinno się dalej rozwijać. Mamy tam bardzo niskie płace i to trzeba z czasem wyeliminować, bo zresztą w Polsce w administracji na tym etapie są płace niskie, bo trzeba przede wszystkim prowadzić system, że mamy planowanie produkcji, mówimy tutaj o owocach miejskich, o czarnej porzeczce, o aronii, ale trzeba opierać się na umowach kontraktacyjnych, czy na umowach zbytu. My musimy poszukać klienta, który zadeklaruje, że kupi z tych 4 hektarów aronię, i wtedy powinniśmy to obsiewać i produkować długofalowo, bo u nas było tak często, jak mieliśmy maliny czy czarną porzeczkę, że tam kilka lat temu, jak była cena wysoka, no to następne 2-3 lata areał się zwiększał 5-krotnie. Potem nie było komu tego kupić. No kryzys był i tutaj rzeczywiście ministerstwo wprowadzało różnego rodzaju działania osłonowe. Ale trzeba prowadzić do systemu, w którym jeśli rynek jest analizowany przez ośrodki doradztwa rolniczego, one powinny doradzać, co w danym obszarze można produkować, na co jest popyt, a producent powinien najpierw starać się zawrzeć wstępną przynajmniej umowę na dostarczenie danego towaru. Wtedy tych problemów będzie coraz mniej.
Ja nie do końca być może zrozumiałem, jeżeli chodzi o te piekarnie, że ten pan Jan z Moniek wozi chleb do Giżycka czy do innych miejscowości. Rozumiem, że tam także ma zbyt na to swoje pieczywo i rozumiem, że na tym zarabia, bo nie chce mi się wierzyć, że to robi, że tak powiem, charytatywnie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o handel już taki docelowy, detaliczny, czyli sprzedaż tego chleba w sklepach w różnych miejscowościach regionu, to uważam za dobre, prawda? Jeżeli ktoś kupuje pieczywo z innych miast, na przykład w Mońkach, tutaj też był chyba bodaj przykład podany, że ktoś przywozi tam z Poznania czy z Warszawy, no każdy w tej chwili ma wybór, które pieczywo lubi i które pieczywo kupi.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani, witamy. Pani imię?
Anna.
Pani Anno, już na antenie jesteśmy i słuchamy, bardzo proszę.
Ja chciałam się wypowiedzieć na temat rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa powinno zadbać przede wszystkim o zdrowie Polaków. Wycofać glifosat, który pan minister podpisał stosowanie na następne lata. Rakotwórczy glifosat, i żeby nie opryskiwali przed samym nawet zbiorem różnych, na przykład gryki, i potem to Polacy jedzą taką z tym glifosatem i potem są chorzy. Ministerstwo Rolnictwa powinno prowadzić taką politykę, żeby było jak najwięcej gospodarstw ekologicznych, które dają zdrową żywność. I w każdym miasteczku powinno być sklepy właśnie z taką zdrową żywnością, żeby rolnicy okoliczni mogli tam przywozić małe ilości swoich produktów, a nie wywozić te produkty ekologiczne za granicę. Powinny być mlekomaty w każdym mieście, żeby można było sobie kupić mleko prosto od krowy, a nie to już zniszczone przez pasteryzację, które po prostu szkodzi nam. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na konopie siewne, z których można produkować bardzo dużo różnych rzeczy. No i paliwa, i na przykład pampersy, i papier, i różne sprawy, i to jest biodegradalne. Także nie ma tych odpadów, jak plastik powoduje. No i można rolnictwo rozwijać i nie sprowadzać z zagranicy tego mięsa takiego, no niezbyt, które jest produkowane na paszach, i nie sprowadzać do Polski pasz genetycznie modyfikowanych, bo to wszystko wpływa na nasze zdrowie. Ta wędlina to się nie nadaje do jedzenia, bo jeszcze rolnik ją tą paszą, te świnie genetycznie modyfikowaną nafaszeruje, a potem jeszcze w przetwórstwie przemysł spożywczy jeszcze dołoży swoje i po prostu nie ma co zjeść, nie ma co kupić, żeby to się nadawało do jedzenia i dawało nam zdrowie.
Dziękuję bardzo, pani Anno.
Proszę się na tym zastanowić. Gospodarstwa ekologiczne tylko dają produkty, które dają nam zdrowie.
Pani Anno, dziękujemy, posłuchajmy naszych gości.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się, dobrego wieczoru, szczęść Boże.
Glifosat przedłużono na pół dekady. Dalej są prowadzone badania, bo są różne opinie i Komisja Europejska przedłużyła stosowanie tego herbicydu. Myślę, że po 5 latach znowu jakieś decyzje będą zapadały. Rzeczywiście, jeszcze raz podkreślam, są eksperci, którzy twierdzą, że on jest szkodliwy dla zdrowia i myślę, że jako substancję czynno z czasem trzeba będzie to wycofać, chociaż funkcjonuje od 1974 roku. Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to przyjęliśmy program rozwoju rolnictwa ekologicznego. Ono jest wspierane u nas przez ten program działań na rzecz rolnictwa ekologicznego i ten kierunek produkcji w Polsce powinien być rozwijany, szczególnie jeśli chodzi o małe gospodarstwa, bo rolnictwo ekologiczne jest bardziej pracochłonne, ale potrzebna jest, jeszcze raz tu podkreślam, organizacja przetwórstwa i zbytu. I to jeszcze przed nami. Wierzę, że w pewnym momencie zacznie się to rozwijać. Nasza żywność jest bezpieczna i dobrej jakości. I trzeba, jeszcze raz podkreślam, przetwórstwo i handel, udział w handlu rozwijać. I w tym kierunku działa też obecny rząd.
Ja tylko wspomnę o tym, tak z obserwacji, w coraz większej ilości miast i małych miasteczek jest coraz więcej placówek, sklepów z żywnością ekologiczną. Także tutaj, jeżeli chcemy kupować tylko żywność ekologiczną, myślę, że w tej chwili to już nie ma takiego większego problemu. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem też to pytanie, czy taki był zamysł pani, żeby tej żywności zdrowej, ekologicznej, polskiej nie eksportować na zagranicę. No ja właśnie uważam, że właśnie taką, między innymi taką żywność Ona jest oczywiście troszeczkę droższa. Należy ją także eksportować, żeby mieszkańcy także Europy Zachodniej mogli ją kupować, a przez to producenci tej zdrowej żywności ekologicznej, polscy producenci, otrzymywaliby, czy otrzymują sowitą zapłatę.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, można?
Tak, witamy pana.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Pana imię?
Paweł z Opola dzwoni.
Kłaniam się, panie
Paweł. Witam serdecznie ojca i mnie gości. Drogi ojcze, ja mam takie spostrzeżenie. No to, tu już ludzie prawie że wszystko powiedzieli. Polscy rolnicy są bardzo i solidni i mądrzy. Ale o co mi chodzi? O ten rynek rosyjski. No dopóki my będziemy tym popychadłem Ameryki i Izraela, to nic z tego nie będzie. Ojcze, ja na rolnictwie się znam, jeździłem do Rosji, znam Ukrainę. Po prostu my dbamy o interes Izraela i Ameryki. I jeżeli my od tego nie odejdziemy, nie będziemy mieli polski rząd, który będzie dbał tak o Orban. Orban, on no, tam Amerykę ma gdzieś Izrael. On dba, żeby dla Węgrów było dobrze.
Panie Pawle, świetnie słuchamy pana, słyszymy. Proszę mówić, ale ciut spokojniej, bo troszkę to się
ojcze, no,
trudno
bo
słucha.
Serce człowieka boli, jakie te popychadła, co oni z nami robią. Kupią wszystko, z Rosji wszystko złe, niedobre, bo popychadła im nie, bo Ameryka im nie pozwala z Izraelem. Gdybyśmy mieli nawet jakie zyski u nich, to nie, wujek kochany z Ameryki i Izraela nie pomaga. No i my giniemy. My giniemy, bo oni wykonują to, co im każe pan z Ameryki. No i ani jabłka nie sprzedamy, ani wołowiny. Chcieli nam gaz popchnąć, będą płacić w miliardach. Jak tym niebo wujek z Ameryki nie pozwala. No i ojcze kochany, dopóki będziemy taką, a ekologię, te gospodarstwa ekologiczne, też musi wujek z Ameryki pozwolić. To nie jest tak. My mamy się truć, bo oni genetyczną modyfikowaną soję muszą sprowadzić i to wujek na to nie pozwoli, żeby tam z Rosji wziąć na przykład. Ja bym wolał od nich pszenicę kupić, a nasze jabłka dać, niech z Ameryki ściągnąć ten syf, który się nie nadaje do niczego, ojcze kochany.
Panie Paweł, no, rozumiemy tutaj, o co chodzi.
Popychadła tego nie zmienią, bo to są popychadła. Oni nie klęczą przed nimi, tylko leżą. Leżą, ojcze kochany.
Dajmy głos naszym gościom.
Żeby oni jeszcze nie ich nie popukali po głowie. Ta cała ambasador ich w Warszawie, no to przecież to płakać trzeba, ojcze, płakać.
Panie Pawle,
innego.
Panie Pawle, rozumiemy.
Biskupi powinni się odezwać, biskupi, żeby odrzucić te popychadła. Ojcze, szyj Boże, bo to normalnie nerwicy można dostać.
No słyszę,
nerwicy.
Że tutaj tak, pan jest bardzo zaangażowany w to i też na pewno kompetentny. Panowie, no tutaj kwestia wschodu naszego, tutaj całe embargo i sens, dlaczego?
Ojcze redaktorze, panie Pawle, wydaje mi się, że to embargo, które zostało wprowadzone na Rosję, zostało wprowadzone, że tak powiem, w ramach, znaczy to było po tym, jak Rosja zaanektowała Krym i to między innymi było konsekwencją tego, że to nie sama Polska wprowadziła to embargo, tylko wprowadziła Unia Europejska. My musieliśmy się do tego dostosować i jak wszyscy wiemy, no oczywiście to w dużej mierze w nas uderzyło, prawda, bo mieliśmy tam te rynki zbytu, między innymi jabłek czy mięsa, ale no my sami tego embarga nie możemy zlikwidować.
Trzeba pamiętać, że w 2010 roku Putin wprowadził takie prawo, że Rosja ma być samowystarczalna, jeśli chodzi o żywność i to się w Rosji dzieje. Tam wstają sady i nie to, że Polska nie chce handlować. No Polska chce handlować, tak jak mówił tam pan poseł, ta umowa w ramach WTO Moskwa łamie przepisy. No ale Rosja nie chce kupować, to co możemy zrobić? No musimy szukać innych rynków i to jest, dywersyfikacja jest przeprowadzana, bo przecież to embargo było wprowadzone w związku z ważnymi zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Europy.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy na antenie?
Melania.
Pani Melanie, witamy. I chyba radio jest włączone. Prosimy, żeby sobie
tak,
ściszyć.
Tak, już włączam.
Już słuchamy uważnie, pani Melanio.
Ja bardzo dziękuję za tą audycję i za to cudowne Radio Maryja, Uniwersytet nasz najwspanialszy. Ja chciałam się wypowiedzieć na temat właściwie rolnictwa w Polsce.
Słuchamy uważnie.
Ponieważ robimy dość często zakupy na placach targowych, no i rozmawiamy z ludźmi. Właśnie parę dni temu kupiliśmy 15 kg jabłek za 12 zł, to jest po 80 groszy. A patrząc na rejestrację człowieka, który przyjechał z tymi jabłkami, no to jest około 180 kilometrów w jedną stronę. Takie są koszty. Więc dość często rozmawiamy z tymi ludźmi i pytamy się ich, z czego żyją. No więc powiedzieli, że jeżeli nie ma kogoś, kto ma, nie wiem, albo kogoś starszego, kto jest na emeryturze czy na rencie, to nie zawsze jest z czego zapłacić składki KRUS-u. I powiedział nam jeden człowiek, że jego rodzice spłacili czworo rodzeństwa makiem, burakami cukrowymi i mlekiem. W tej chwili maku nie ma, no bo nie wolno. Ten, co jest w sprzedaży, jest niedobry i właściwie nie nadaje się na makowce tego smaku, który był polski. Nie ma buraków cukrowych, bo chyba jest jedna tylko polska cukrownia, a reszta to jest właściwie cukier królewski, ten jeszcze jakiś inny. To znaczy polski jest tylko w niebieskim opakowaniu, gdzie pisze cukier polski. I to jest prawdopodobnie jedna cukrownia tylko w Polsce, a reszta to są niemieckie. Narkotyki można dostać wszędzie, ale po prostu rolnik nie mógł zarobić te 5 000 w roku na swoje życie. No po prostu trzeba było jednym zapisem wyeliminować dochody tego człowieka, znaczy tego środowiska. Nie ma buraków, nie ma mleka, bo nie ma mleczarni. I teraz, tak jak powiedział, że czworo rodzeństwa spłacili jego rodzice. I teraz tak, nie ma bydła, bo nie ma mleczarni. Nie ma skór na buty, no bo upadły garbarnie. Upadło szewstwo w związku z tym, że nie ma skór na buty. Żmije podchodzą pod próg. I nie ma do tego jeszcze naturalnego nawozu, żeby produkować tą żywność, jaką produkowali rolnicy kochający pracę, nie bojący się tej ciężkiej pracy na roli, kochający swoje gospodarstwa i żyjący z tego. Właściwie no, zawsze na wiosnę, jak się jeździło, to te pola były kolorowe, były białe, były niebieskie, były czerwone. Kwitły różne, to były chwasty, ale kwitły. W tej chwili jest wszystko zielono. Nikt tego nie produkuje. I po prostu, i ponieważ nie ma bydła, ponieważ również mleczarnie też zostały przejęte i prawdopodobnie wyprzedane, więc dlatego ta żywność, gdzie mówi się o ekologii, właściwie ludzie, nie było urzędników, którzy mówili o ekologii, o nieekologii. Żywność była zdrowa. Przez to zdrowe, naturalne gospodarowanie przez nie urzędników, tylko ludzi kochających i rozumiejących tą swoją ciężką pracę. Także, a można powiedzieć, że PSL był od 1990 roku, był cały czas przy władzy Partia Wiejska. Od II wojny przecież był to ZSL. Też równolegle rządził. I ta wieś, kiedy ona stanie na nogi?
Pani Maranie, dziękujemy bardzo za ten głos. Dajmy naszym gościom czas na odpowiedź.
No, nie ze wszystkie pani sprawy przedstawiła, myślę, w sposób taki prawdziwy, bo jeśli chodzi o mleczarstwo, no to w Polsce no wszystkie praktycznie mleczarnie, no z tego co wiem, kilka jest kupionych jako spółki przez kapitał zagraniczny, a większość to są spółdzielnie polskie, no Mlekowita, Mlekpol znam, czy, czy u nas Piątnica, bardzo dobra mleczarnia i na dzień dzisiejszy one mają się, jeśli chodzi o efektywność ekonomiczną, dobrze, bo i płacą rolnikom. Także rolnicy mają opłacalną produkcję mleka. Produkujemy 13 miliardów litrów. Przypomnę, że 2 lata temu zniesiono kwoty mleczne. Mogliśmy produkować wtedy 9 miliardów kilogramów. I tutaj, jeśli chodzi o mleczarstwo, to naprawdę, aby tak dalej, bo zawsze kryzysy się pojawiają. Na razie z tych analiz, które przedstawiają eksperci, nie zanosi, żeby jakiś większy kryzys wystąpił. Tutaj ta aktywność no, spółdzielni jest bardzo duża. Jeśli chodzi o cukrownię, no to rzeczywiście zostały w części wyprzedane, ale mamy 600 tysięcy ton, czyli na produkcję około 1,5 miliona. To jest Krajowa Spółka Cukrowa, ma kilka cukrowni. Tutaj zostały oczywiście sprzedane one kiedyś za rządów PSL, SLD. Ostatnio na rynku cukru ceny były niskie, chociaż one ostatnio drgnęły i ta opłacalność występuje. To jest rynek. Natomiast no, rzeczywiście, jeśli chodzi o jabłka, to ten kryzys trwa. On jest konieczność wprowadzania instrumentów wycofania. No, Komisja Europejska na wniosek naszego ministra jesienią takiego instrumentu wycofania nie wprowadziła. No, trudno, taka była jej decyzja i to niewłaściwie. Natomiast tutaj ten kierunek, aby ten powstał holding, który ewentualnie będzie skupował jabłka i przerabiał na soki i sprzedaje, bo popyt na soki jest, tylko trzeba to wyprodukować i znaleźć rynek zbytu i w tym kierunku resort próbuje działać, ale też, tak jak powiedział minister, no, trzeba najpierw szukać rynków zbytu, a potem no, prowadzić produkcję, bo jeśli chodzi o jabłka, to w Polsce, to już mówiłem przedtem, produkowaliśmy 2,8-3 miliony ton, a teraz ostatnio było ponad 4, no i nagle zrobił się kryzys, chociaż tutaj resort pewne działania podjął.
Jeszcze nawiązując do słów pana ministra, chciałbym potwierdzić oczywiście to. Nie do końca usłyszałem, z jakiego regionu Polski pani jest, ale tak obserwując Mazury, skąd ja wywodzę się, pochodzę i mieszkam, to ilość bydła wzrasta, ilość produkcja mleka także wzrasta, więc tutaj ja no nie widzę gdyby potwierdzenia tego, co pani zauważa, prawda, że zmniejsza się ilość mleka, czy ilość pogłowia bydła.
No i tutaj w Polsce rozwija się produkcja wołowiny, bo w 2006 roku to stowarzyszenie wprowadziło nowej jakości bydło i to się rozwija i także tutaj kryzysu nie ma, albo mamy bydło mleczne, albo produkcja wołowiny i to się uzupełnia, także ten rynek akurat jest dobry, tym bardziej, że jak wspólnie z 6 stowarzyszeniami producentów wołowiny opracowaliśmy strategię rozwoju w Polsce wołowiny, gdzie podzielono zadania, kto co ma robić, bo tam było chyba 6 takich punktów głównych. Resort wziął na siebie promocję, a także finansowanie innowacji w postępie biologicznym i hodowlanym.
Trwają, drodzy państwo, nasze rozmowy na temat polityki rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce. I po krótkiej muzycznej przerwie podejmujemy dalej telefony i rozmowy zapraszamy, aby dzwonić, pytać, aby być z Radiem Maryja. 22:40, rozmowy niedokończone, Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Tak, witamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Marcel.
Panie Marcelu, słuchamy, bardzo proszę.
Ja myślę tak, że sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Tylko wiele ludzi tego w ogóle nie rozumie. Naszym eksporterem żywności, znaczy my możemy eksportować tę żywność do Rosji, choć pan minister powiedział, że Rosja zajęła się produkcją już rolniczo nieźle. To prawda, ale to tak się nie da tak szybko produkować. To trzeba wiele lat nad tym, żeby na przykład owoce były, żeby mleko było, żeby drób był. To wiele lat trzeba. I wiele ludzi w Polsce dostrzega, że my powinniśmy mieć dobrą politykę z Rosją. Nas Ukraina interesuje, ale Ukraina nie interesuje Polskę, prawda, w ogóle. I nie wiemy, nie wierzymy, że Niemcy nie sprzedają żywności do Rosji, czy Holandia, czy inne państwa, choć pan minister powiedział, że jest embargo i tak dalej. Także nawet był artykuł premiera Mazowieckiego ojca, że Rosja nam nie zagraża. I my powinniśmy mieć dobre stosunki i to jest bardzo dobry rynek. I jeżeli nasi przywódcy tego nie zrozumieją, i ludzie, Polacy, jeżeli tego nie zrozumieją, to nadal z rolnictwem będzie źle. Jest tragedia. Z owocami jest tragedia nie jednego roku, ale już od kilku lat. Ja nie chcę mówić od kiedy, ale bardzo, bardzo już dawno. To jest także tu sprawa, to co się robi dla rolnictwa, to jest wszystko mało. To jest mało, bo tu chodzi o zbyt. Chodzi o rynek zbytu, prawda? W tamtym roku byłem w kilku sadach, jabłka zostały na drzewach. Byłem w kilku chlewniach. Produkcja jest nieopłacalna absolutnie, prawda? A jeszcze do tego dochodzą dziki, prawda? A jaka polityka jest z dzikami? Jest niby nowa ustawa. A nikt nie wie w Polsce. Na przykład Nadleśnictwo ma swoje audycje radiowe. Pięknie mówi o dzikach, jak oni się opiekują i tak dalej. A Nadleśnictwo i koła łowieckie są odpowiedzialne za stan liczebny dzików. I taka jest sytuacja, jeżeli chodzi o dziki, że dziki plądrują, psują pastwiska, kukurydzę, inne rzeczy. Ale kto tu działa? Myśliwi, prawda? Oni mają w statucie zapisane, że muszą panować nad ilością i tak dalej, żeby to nie zagrażało rolnictwu, a tu się nic nie robi, oni se kpią. Normalnie to są kpiny, prawda? Tak samo i nadleśnictwa. Nadleśnictwo musi być bardziej rozliczane, bo oni te odpowiedzialni są, bo oni planują odstrzały i tak dalej. Jak się zrobiło dużo tych dzików, nikt nie jest nieodpowiedzialny, a odpowiedzialne jest Nadleśnictwo i koła łowieckie. Także bardzo przepraszam, ale to, co powiedziałem, to leży mi na sercu, dlatego powiedziałem. Dziękuję uprzejmie.
Kłaniamy się, panie Marcelu, dziękuję również bardzo.
Jeśli chodzi o gospodarkę łowiecką, to odpowiedzialny jest Polski Związek Łowiecki. Tutaj ja nie ukrywam po raz kolejny, że postulowałem zmiany w jego funkcjonowaniu. No niestety ilość ognisk u dzików zwiększa się i tutaj muszą być podjęte w najbliższym czasie działania, bo to może zagrozić. W tym roku już mieliśmy prawie chyba 800. Także w przypadku wystąpienia ASF u dzików ten problem, no pan minister Kowalczyk na tym pracuje, jak to rozwiązać, bo to jest właściwie minister środowiska. Jeśli chodzi o Rosję, to już mija 9 lat. Ja pamiętam w 2010 roku, jak pracowaliśmy nad naszym programem, to po prostu wtedy Putin wprowadził te ustawy i niestety, no, znaczy może niestety, dobrze, że Rosja też się rozwija, ale możliwości wymiany, jeśli chodzi o żywność, to nie zależy od nas, bo tutaj wynika z tej atmosfery, że Polska nie chce sprzedawać. My chcemy sprzedawać i to w jakimś sensie się dzieje poprzez Białoruś i Litwę, Łotwę. Natomiast no, nie zmusimy Rosjan do kupywania. My tutaj podjęliśmy, tam było kiedyś taki zarzut, co tam, co resort robił i robi. Ja taki raport sporządziłem w tamtym roku na działaniach ministerstwa, takie było opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, paktu dla obszarów wiejskich. E-wniosek wprowadziliśmy, to jest elektroniczny wniosek dzięki rolnikom, dzięki ODR-om. Program rozwoju obszarów wiejskich, realizacja płatności bezpośrednich, płatności obszarowych. Potem mamy realizacja inwestycji mieszkaniowej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Narodowy Program Budowy Gminnej Infrastruktury. O kurczę, wyłączyło się. Już zaraz. Nie jest, dobra. Infrastruktury. Scalenia infrastrukturalne, opracowanie programu w sprawie możliwości stosowania alternatywnych źródeł białka dla białka, soi GMO, opracowanie wspólnie z branżą strategii Polska Wołowina 22, realizacja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 17-18 i 18-19, plan wspierania rolnictwa ekologicznego, prace nad strategią na rynku wieprzowiny, opracowanie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzenia działalności kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, to co proponowała Agrounia, rolniczy handel detaliczny, ustawa o spółdzielniach rolników, ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych ustaw, ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, czy nowe zadania dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów, ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin, ustawa o nawozach i nawożeniu, potem...
No wiele tych przepisów, panie ministrze, tak, tutaj słyszymy, można cała by litania. Mieniać, bo
była mowa, że resort i pracownicy nic nie robią, także naprawdę w polskim rolnictwie dużo działań się podjęło, a resort rolnictwa jest po to, aby zabezpieczyć funkcjonowanie i nasiennictwa, środków ochrony roślin, nawozów, przepisów dotyczących bezpieczeństwa jakości żywności. I to wszystko funkcjonuje. No, kłopotem są te niektóre rynki. No, ten rynek mamy obecnie jabłek, bo jeśli chodzi o wieprzowinę, to tak jak mówiłem wcześniej, w związku z tym, że w Chinach wystąpił ASF i zwiększył się popyt na wieprzowinę z Europy, no to u nas też ceny poszły w górę i dlatego też resort analizował i analizuje, jeszcze byłem ministrem teraz jako w Komisji Rolnictwa, jakie wpisać instrumenty rynkowe, żeby w przypadku kryzysów można było szybciej interweniować. Bo nie jest tak, że rząd nie chce, mógłby wycofać z rynku jabłka, bo taki instrument był stosowany 3 lata temu, wtedy 300 tysięcy ton jabłek wycofano z rynku. Potem otrzymaliśmy przydział 90 tysięcy ton. W tamtym roku niestety Komisja Europejska nie wyraziła zgody, twierdząc, że trzeba najpierw zabezpieczyć umowy kontraktacyjne nabywców, a potem produkować jabłka. No, poniekąd w gospodarce rynkowej to jakiś sens ma, ale trudno, jeśli są sady, żeby nasi rolnicy nagle przestali jabłka zbierać. No. Także te problemy trzeba wspólnie rozwiązywać. No, są prowadzone rozmowy i współpraca z izbami rolniczymi, ze związkami. No, musimy jakoś wspólnie wszyscy radzić w tych obszarach.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy już na antenie, jesteśmy. Pani imię?
Szczęść Boże, mówi Anna z Wrocławia.
Pani Anno, kłaniamy się i słuchamy. Bardzo proszę.
Właśnie tym protestom rolniczym przyglądam się już od długiego czasu. I absolutnie jestem w całości, popieram ich postulaty. To jest po prostu tak logiczne, że naprawdę nasuwa się myśl, czy czasami nie ma jakichś sił zewnętrznych, które które naprawdę chcą zniszczyć po prostu rolnika polskiego, który po prostu wypracował sobie naprawdę i zasługuje na to, żeby mieć gdzie sprzedawać, mieć jak produkować i mieć gdzie sprzedawać, bo po co się robi różne przepisy, jeżeli rynek wschodni został zamknięty tylko przez naszą politykę zagraniczną, szczególnie tu mówię o Rosji oczywiście, gdzie poprzez jakieś fobie antyrosyjskiej, bo naprawdę robimy to z taką gorliwością, wszyscy w Europie za plecami robią biznesy z Rosją, a my po prostu jesteśmy w czołówce antyrosyjskiej na całym świecie, a zapominamy o jednej rzeczy, że są siły, które chyba chcą skłócić świat katolicki z prawosławnym i bardzo ostro, a to jest jeden świat chrześcijański i pamiętać trzeba, że właśnie Rosja jest chyba największym krajem chrześcijańskim na świecie i najbardziej maryjnym. Właśnie tam te wszystkie ikony, stamtąd to wszystko jest. I to, nie wiem, co tu się dzieje, no jest ogólna nienawiść do Rosji, ogólnoświatowa, bo to co pan, któryś tam z panów powiedział, amerykańska agresja, gdzie my mamy wszystkie wartości przestawione do góry nogami. Tam jest porządek, nie można żadnych LGTB, żadnego świństwa, żadnych rzeczy antychrześcijańskich robić, natomiast my ich opluwamy od świtu do nocy, tak jakby tam właśnie był ten świat zupełnie zniszczony moralnie i tak dalej, a właśnie powinniśmy troszeczkę przyglądnąć się i przede wszystkim przestać okłamywać polskie społeczeństwo, że jakimś wymyśloną historyjką, że Rosja zagraża światu. Ja myślę, że zło zagraża światu. Bezbożność zagraża światu.
Panie Dziegubusz, wychodzimy tak troszkę poza rolnictwo właśnie w tym momencie.
Samo sprzedawać w Rosji. I nie wiem, dlaczego się tak rząd strasznie upiera. To jest jakaś po prostu jest marionetką w cudzych rękach. No tak
dziękuję,
tyle powiem,
pani
bo widzę, że ksiądz już...
Bo tak wchodzimy na szersze wody, a troszkę próbuję trzymać nasze dyskusje.
Nie szkodzi, ale
kierunku.
Rolnik to jest największy rynek, z którego cały świat korzysta.
Tak, no to pani
natomiast
jasne.
My jesteśmy jak takie, no to po prostu z szabelką rzucamy się, jakbyśmy, no tak jakbyśmy sobie pętlę na szyję zawiązywali tą swoją szabelką. Aż się niedobrze robi od tych wszystkich występów antyrosyjskich właśnie. I poza tym chciałabym, żebyśmy w końcu zaczęli rozróżniać. Zamiast, nawet nieraz historycy przychodzą i nie rozróżniają Związku Radzieckiego od Rosji. Po prostu w końcu trzeba jakiś porządek moralny też w sercu zrobić. Nie wolno tak robić. Obrzucać wiecznie ich błotem i nie podawać prawdy na temat tego kraju i na temat naszych możliwości i jakiegoś dobrego, uczciwego, chrześcijańskiego stosunku do Rosjan.
Pani Anno,
to jest w ogóle
się.
Skandal.
Pani
jeszcze
Anno,
w dodatku teraz
pani
nasz
Anno.
Premier wysłał 14 miliardów znowu pomocy dla Ukraińców, a Ukraina tak się szybko kręci, że już zagraża naszym rolnikom, bo w zeszłym roku rolnicy nie mieli gdzie sprzedawać malin, bo była dwa razy tańsze maliny ukraińskie. No to i to się mówi, że to jest ochrona rynku polskiego rolnika. Nie jest to ochrona. To jest po prostu fobia i zalecenia amerykańsko-izraelskie. Niszczyć Rosję.
Pani Anno,
tak
rozumiemy. Pani Anno.
Chciał zniszczyć, pani Hitler
Anno.
Chciał zniszczyć.
Pani
nie,
Anno, przepraszam bardzo, ileż możemy prosić. Jasno pani wyraziła swoje stanowisko, rozumiemy. A nie chcę wychodzić poza temat rolnictwa. Rolnictwo a rynek rosyjski, a wschód tutaj to ma oczywiście różne konotacje, jak tutaj już pani powiedziała bardzo wyraźnie, to zrozumieliśmy. I dajemy głos naszym gościom, aby mogli się odnieść.
Odpowiadając pani Annie, to ja tylko przypomnę, że embargo na handel z Rosją został wprowadzony jeszcze nie za naszych rządów, tylko za poprzedniej koalicji. I to była odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę, na Krym. I taka decyzja została podjęta przez Unię Europejską. My do tej decyzji musieliśmy się przystosować. I tak niestety jest w tej chwili. Tutaj pani nawiązuje do tego, do chrześcijaństwa. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za tymi wartościami, ale ten atak na Krym wtedy, czy na Ukrainę, szerzej mówiąc, no uważam, że nie był chrześcijański.
Odbierzmy więc kolejny telefon, kolejny głos w naszej dyskusji. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Proszę ojca, no przecież co ta pani opowiada o Rosji? Moi dziadkowie, którzy normalnie żyli sobie, był nadleśniczym, wszyscy w 1939 roku wywieźli od razu na Sybir. Dziadek tam już został. Bo
rozumiemy. Pani imię mogę poznać?
Barbara.
Pani Barbaro. Barbara. Jakie były historie, to wiemy teraz, bo niedawno rocznica Katynia była. Ale pani Barbaro, pani Barbaro, pani Barbaro. Pani Barbaro, przepraszam bardzo, tematem naszym nie są relacje polsko-rosyjskie, ale tematem naszym jest rolnictwo i o ile to się tyczy tego tematu, możemy rozmawiać, natomiast no, też temat ważny. I jest na antenie Radia Maryja, tematy są historyczne, podejmujemy bardzo często, no ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, a tutaj jednak trzymajmy się tego tematu, który jest nam zaproponowany.
Bardzo często.
Radia Maryja, bardzo
ale
proszę.
Dzisiaj, a tutaj jednak trzymajmy się tego tematu.
Ktoś radia nie wyłączył? Radio Maryja, halo?
Bardzo często. Radio Maryja, bardzo proszę.
No niestety, proszę Państwa, prosimy bardzo konsekwentnie od 27 lat, aby radio sobie ściszyć, kiedy dzwonimy do Radia Maryja, a tymczasem mamy trudności w taki sposób, żeby się porozumieć. Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Nie może pozostać bez odpowiedzi. Nie mogą pozostać bez odpowiedzi ze słowa chyba pani Anny czy kogoś tam.
A pana imię?
O tym Józef Kraków, która telefonowała i tak bardzo zachwalała, prawda, bardzo...
Panie Józefie, ja mam jedno pytanie do pana. Panie Józefie, jedno pytanie. Mówimy na temat rolnictwa. Czy pan na ten temat? Rolnictwo, tak?
Na ten temat...
Nie mówimy o relacjach polsko-rosyjskich, ale na temat rolnictwa. Jeśli w tym temacie, bardzo proszę.
Właśnie Rosja wprowadziła embargo na dostawy jabłek z Białorusi, dlatego że nie godzi się na budowanie bazy wojskowej na swoim terytorium przez Putina. No to są takie, trzeba wiedzieć trochę, to są, telefonują, często słyszę, że telefonują tacy, prawda, no, rusofile.
Panie Józefie, mam prośbę też do pana, żebyśmy się tutaj nie nazywali jakoś tam. Telefonujemy, mówimy jak czujemy. Ktoś ma taki ogon sytuacji, my się możemy z tym nie zgadzać, ale szanujmy się, dobrze?
No tak, ale to jest oburzające. To jest wyjątkowo
rozumiemy.
Oburzające pretensje do naszego rządu, że prawda, nie chce się poddać Rosji.
Prosimy się o nich merytorycznie do tych głosów,
tak,
ale bez takich może...
Szczęść Boże, dobranoc.
Dobranoc, panie Józefie. Kłaniamy się. Odbierzmy więc kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, tu Radio Maryja.
Proszę ojca, słychać mnie?
Słychać pana, oczywiście. Witamy. Pana imię?
Sobie Zaśniak jakiś. Halo?
Ja pana słyszę bardzo dobrze. Halo?
Ojca, słaby zasięg, nie słyszę.
Niestety nie poradzimy nic. Proszę sobie jeszcze raz zadzwonić do radia. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Andrzej z Rybnika.
Panie Andrzeju, witamy. Proszę radio sobie ściszyć.
Tak, już włączone. Ja dziękuję Radio Maryja, że podejmuje tak ważne tematy. Jest wzorem dla mediów narodowych, które poświęcają 3 godziny, które poświęcałem pół godziny na debatę w Radiu Maryja, 3 godziny. 6-krotnie lepsi jesteście, to wzór. To tak nawiasem mówiąc. A do tematu to chodzi, mam 4 tematy, 4 wątki związane z tym tematem. Jeśli ojciec pozwoli, to powiem, jak zwiększyć ten rozwój Unii, a jednocześnie Polski, a jednocześnie Unii.
Słuchamy panie Andrzeju, bardzo proszę.
To znaczy, chciałem się przyłączyć na początku do tego, co mówiła pierwsza słuchaczka odnośnie tego mleka, że jest po prostu żywność zatruta. Ja bym proponował wprowadzić taką ustawę, która by nakazała przetwórcom, czy mleczarniom, czy przedsiębiorcom udostępnienie klientom 50% tego mleka, ale bez tam żadnej pasteryzacji, żadnych tam cudów, niewidów, żeby to było mleko takie jak od krowy, prosto do sklepu w butelkach szklanych ze zwrotną kaucją. I to by, bo tak ludzie chorują na raka, do mleka są tam dodawane różne dziadostwa chemiczne, które po prostu powodują, że mleko jest 2 tygodnie przydatne do spożycia. No bzdura kompletna, potem są raki i tam różne inne choroby. No i to te 50%...
Czy panie Andrzeju, czyli tutaj mleko, jedna propozycja, tak, panie Andrzeju?
No
pan ma
jedna,
4
no.
propozycje, jeszcze 3 pozostały.
Tak, tak. Następna kwestia to jest soja, którą tam też jeden ze słuchaczy poruszył, ale ja bym poszedł dalej. To jest wstyd, że soja to już się ciągnie od 20 lat. Ktoś na tym nabija kieszenie, pasze modyfikowane tą soją, kukurydzą i tam innymi dziadostwami. A wcześniej no, za komuny nie było tam tych cudów, niewidów i można było produkować zdrowo i nie trzeba było modyfikacji i można było wyżywić tyle samo ludności, a jesteśmy w stanie więcej tego zrobić. I to jest jeden wątek. I drugi wątek też mięso. Aha, do tego mleka właśnie wrócę. Tak samo zrobić z mięsem, że załóżmy połowę mięsa w takiej samej cenie jak te z tymi wszystkimi dodatkami w sklepach, żeby musiało być. I to by było załóżmy na początek tam, nie wiem, 30% czy 50%, potem to stopniowo zwiększać do 70%, no żeby po prostu klient miał do wyboru albo z tą chemią, albo bez tej chemii. No i to, co robi ta Agrounia, to jest bardzo dobra droga, te znakowanie żywności, to się wszystko z tym wiąże. I tych raków byśmy mieli mniej, tu ukłon w kierunku ministra zdrowia, który też świetnie działa, mówiąc o tych debatach. Jeszcze inny temat z tym rozwojem związany to taki, że załóżmy powinien być utworzony jakiś urząd przy ministrze rolnictwa, który by, do którego przedsiębiorcy by się musieli zwracać, jakby chcieli jakieś produkty żywnościowe importować, tam czy ziemniaki, czy tam jakieś inne owoce, czy warzywa. I on by wydawał takie jakby zezwolenie, że na przykład tego Polska nie jest w stanie wyprodukować ziemniaków, no to proszę bardzo, można sprowadzić ziemniaków i przydzieliłby tam jakąś kwotę, czy tam ilość, na przykład zboże nie obrodziło w Polsce, no to można sprowadzić w cenie takiej czy takiej, no takie jakieś uregulowania. Mało tego.
I tyle importujemy, ile nie możemy
kończąc już,
wyprodukować.
Kończąc to jeszcze dodam, że przy tym urzędzie jakiś taki powinny być dział, który by się zajmował analizą tego wszystkiego, który by po prostu badał i te ceny, i import tego, eksport, gdzie to można eksportować, do jakich krajów, jakie ceny i jak to by było wszystko logicznie poukładane, przeanalizowane, to rozwój gospodarczy murowany. No a na tym nam zależy i Unii tym bardziej. Także dziękuję pięknie, przyjemnego wieczoru.
No, konkretne propozycje pana Andrzeja. Jeszcze nie może panie Andrzeju. Panowie, co na te propozycje powiecie?
Myślę, że szereg propozycji już jest realizowanych. No, szereg to trzeba zrealizować, jeśli chodzi o mleko od krowy. No to sprzedaż bezpośrednia, handel detaliczny. Każdy może pojechać kupić mleko nieprzerabiane i wypić, to nie widzę problemu. Jeśli chodzi o soję genetycznie modyfikowaną, to opracowaliśmy taki program białkowy i on jest teraz modyfikowany przez resort. Zakładaliśmy rok temu, że do 2024 roku można będzie wyeliminować to soję GMO ze Stanów Zjednoczonych i w tym kierunku są prowadzone i prace, i działania, bo są dopłaty do areałów, jeśli chodzi o rośliny białkowe, mięso. Jeśli chodzi o mięso, no to tutaj jakość mięsa i jest badana przez weterynarię. Tutaj nie mamy możliwości czy też jakichś problemów z jakością i bezpieczeństwem tej żywności, jeśli chodzi o mięso. Urząd przyjmie jeszcze zgoda na import. Tutaj, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to niestety, niestety, mamy wolne granice. My możemy sprzedawać swoje towary do całej Unii Europejskiej bez kontroli celnych, tak samo i Unia. Natomiast przy ministrze istnieje zespół analiz rynkowych, który przedstawia w każdy czwartek o godzinie 13 ceny, które funkcjonują na giełdach europejskich i w Polsce. Każdy czwartek o 13 to jest system, zintegrowany system informacji rynkowej. Tam możemy zapoznać się z obecnymi cenami. Jeśli chodzi o działalność AgroUnii, to stawia pewne żądania, czy też postulaty. Część została zrealizowana jeszcze jak byłem ministrem, bo wprowadziliśmy kontrolę na targowiskach i na giełdach w zakresie pochodzenia żywności. Ten proces trzeba wspólnie realizować. Teraz pan minister powołał zespoły i te zespoły też w ramach tej debaty te rozwiązania będą przygotowywały.
Kolejny więc głos, telefon, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panu witamy w Radio Maryja.
No chciałem do audycji, jeśli można.
Można, a pana imię możemy poznać?
Kazimierz.
Panie Kazimierzu, już słuchamy, na antenie jesteśmy.
No witam jeszcze raz ojca, witam gości. Audycja bardzo ciekawa. Ja powiem, że niedawno wróciłem i włączyłem radio, ale może temat był poruszany, ale faktycznie jestem rolnikiem. No już w tej chwili można powiedzieć na emeryturze. Ale sytuacja jest w rolnictwie naprawdę u nas trudna w tej chwili. Przez 50 lat praktycznie walczyliśmy z komuną. Rolnictwo tylko w Polsce zostało. Broniliśmy się jak mogli. No dzisiaj Unia się rozwijała po prostu przez te lata bardzo szybko. Mają duże gospodarstwa, dopłaty mają większe. I powiem tak, że tutaj powinniśmy chronić. Rząd powinien chronić te małe, rodzinne gospodarstwa. Ja nie wiem, jak można to wywrzeć, bo Unia ma swoje te dyrektywy i też nie pozwala po prostu w niektórych obszarach wspierać rolnictwo. No i w tej chwili naprawdę nam jest ciężko, konkurencja jest duża. Tak jak mówię, dobrze by było, jakby europosłowie naprawdę tam spróbowali walczyć nie tylko o dopłaty, tylko tak jak mówię o po prostu o rynek, dobrą żywność, którą produkujemy, gdzie mamy ziemię jeszcze nieskażoną. Ja tutaj dzwonię z Lubelskiego, co prawda u nas nie ma dużych gospodarstw takich rozwiniętych, ale naprawdę do tej pory była produkowana czy żywność, czy wędlina, to wszystko naprawdę tuczniki było, można powiedzieć, ekologicznie. No dzisiaj wiemy, co się sprzedaje w sklepach, co się kupuje. Ta wędlina dwa dni już jest szlam na niej. Nie wiem, jaka lodówka by nie była, nie jest to do przechowania. Dlatego bym tutaj powiedział tak, że prosiłbym, ja nie wiem, tam panowie ministrowie chyba są, bo ja tak jak mówię, dopiero niedawno, dosłownie parę minut udało mi się połączyć. Trzeba dążyć do tego, żeby odbudowywać, bo ja jestem druga wioska wielkością w gminie, niedużej gminie, 5000 niecałe gminna ma, ale kiedyś pamiętam, krów było na wsi tutaj każdy, dzisiaj nie wiem, czy jest wietrze, może w ogóle. Także widać, że to gospodarstwa, rolnictwo zamiera u nas na takich, na wioskach i dlatego tutaj rząd powinien stanąć na wysokości zadania, wspomóc, wspierać te małe, rodzinne gospodarstwa. Tak samo przy produkcji warzyw, owoców, no kontrolować, czy to nie ma tych cen zmownych, po prostu, czy pośrednicy nie zarabiają za dużo, bo to jest, no, jednego roku cena, nie ma tych cen minimalnych, wychodzi się praktycznie w pole, rolnik wychodzi, on nie wie, za ile sprzeda towar. Na przykład tamtego roku wiśnia, ona kosztowała złotych 50, ale później na jesieni, kto miał w chłodni, sprzedawał po 5-6 zł, także no u nas jeszcze to gospodarstwo nie unormowało się i tutaj rząd musi, znaczy musi, no jeśli będzie chciał, będzie mógł, bo ja mówię, Unia też na pewno w pewnym stopniu zabrania dofinansowywania, jakiejś wspomocy dla rolnictwa, a my jesteśmy, tak jak mówię, byliśmy praktycznie 50 lat w tym bloku wschodnim, gdzie tylko w Polsce zostały prywatne rolnictwo. Wszędzie, czy to Czechy, czy to wszystkie kraje, Węgry, wszędzie już były kołchozy, no, PGR-y tak zwane. A u nas my tutaj obronili się, no i nie wiem, czy teraz podołamy obronić się po prostu przed Unią, bo wszystko ładnie mówię, oni dają dopłaty, dają za nieużytki, ale faktycznie, że ziemia dziczeje. No tyle powiem, żebym prosił.
Panie Kazimierz, u pana w gminie macie dużo tam też ziemi odłogiem leżącej?
No też się znajduje dobrze, że trafiają się ludzie, którzy tam tutaj na przykład w mojej wiosce zakładają winnice, no to jak to coś się rozwija, ale ogólnie łąki wszystko tam raz do roku trzeba pojechać wytłuc, bo wiadomo, czy wykosić, ale są już nieużytki, powiem w ten sposób. A jeszcze parę lat temu coś pięknego było, to siano pachniało, woziło się, dzisiaj koniec, nie ma krów. No tak, takie czasy nastają.
Mhm. Dziękuję bardzo za ten głos, panie Kazimierzu, i posłuchajmy naszych gości. Szczęść Boże, dobrej nocy.
No szczęść Boże, pozdrawiam.
Tak, rząd polski stara się odbudować i przetwórstwo, i przechowalnictwo, żeby taka sytuacja, o której pan Kazimierz tutaj wspominał, no, była jak najrzadziej, czyli żeby ten rolnik mógł sprzedawać po dobrej cenie, także na wiosnę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że no, bolączką naszych rolników jest to, że tych towarów roślinnych no nie za bardzo mają gdzie przetrzymywać. Rząd na tym pracuje i ma pewne rozwiązania, które no trzeba byłoby wdrażać. Także myślę, że będzie idzie ku dobremu.
Problem z przetwórstwem, tu też wspomniał pan minister, że jest no, w większości w obcych rękach przetwórstwo. To też tutaj jest takie wąskie gardło.
Co mówi pan poseł, jest cały system wspierania i możliwości dotacji na przetwórstwo, no naprawdę musimy dążyć do tego i to jest chyba zadanie na przyszłość dla nas wszystkich, żeby mobilizować mieszkańców wsi, nie tylko rolników, bo rolnicy na tych małych gospodarstwach produkują. Jak zorganizować przetwórstwo i sprzedaż, handel? Myślę, że to jest do rozwiązania, tylko musimy do tego jakoś wszyscy się przyłożyć.
Ja jeszcze nawiążę do jeszcze jednego tematu, który był poruszony przez pana Kazimierza, o tym, żeby wspierać właśnie tych małych rolników, czy małe gospodarstwa rolne. No właśnie taka propozycja ostatnia, która była przekazana przez prezesa Kaczyńskiego na konwencji rolnej. Właśnie ona może zadanie wspieranie rolników, te 500 zł na krowę, czy 100 zł do tusznika, generalnie ma wspierać właśnie małych rolników, małe gospodarstwa. I to do nich jest to kierowane, będzie kierowana ta pomoc, tylko jeszcze raz podkreślę, że to jest pomoc nie z budżetu państwa, a z budżetu Unii Europejskiej.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy na antenie pana już. Prosimy o radio, ściszenie radia, dobrze?
Już ściszone jest.
I już pana słuchamy uważnie. Możemy imię poznać?
No, Zdzisiek. Ja z Lubelskiego dzwonię.
Panie Zdzisławie, witamy i słuchamy. Proszę bardzo.
I mam takie pytanie do pana ministra. Czy pan minister wie, jak działają izby rolnicze? To jest pierwsze pytanie. bo w Polsce mamy izby rolnicze, które już są od 20 lat, ale wedle mnie, ja tam siedzę 20 lat, te izby nic nie robią, tylko, że tak powiem, bazują na tym budżecie, a żadnej pomocy rolnik w stosunku z izb rolniczych nie ma. To jest jedno. A co w stosunku do żywności, to uważam, że w Polsce nie mamy zdrowej żywności, bo ani mleka, ani mięsa. No bo jeśli, tak powiem, prosiak jest trzymany, załóżmy, jest stawiany, który ma 35 kilo i w jakim on okresie czasu zrobi 100 kilogramów. Czy pan minister wie o tym, czy nie? A czym on jest pasiony, to sprawa wiadoma. Kiedyś prosiaki się pasło, że tak powiem, osypko po krzywo i ten prosiak był najczęściej bity dwa razy do roku. Na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, no ale to było całkiem inne mięso. A dzisiaj na obecną chwilę ani tego mleka, ani tego mięsa, ani tego, no że tak powiem, pieczywa, to też, no można powiedzieć, zdrowego nie mamy. Bo sprawa wiadoma, ludzie chorują i tak dalej, ale tutaj dużo zależy od tej żywności i to, co każdy je.
Kłaniamy się panie Zdzisławie, dziękujemy za ten głos.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże i prosimy naszych
gości. Jeśli chodzi o izby rolnicze, to rzeczywiście 20 lat temu była wprowadzona, ponad 20 lat, bo w 1995 ustawa o izbach rolniczych. Ja uważam, że w tym zakresie, jakie mają kompetencje, to izby rolnicze dobrze działają. Mankament jest taki, że do wyborów idzie przepraszam, tylko 2% ludzi, ale ja jako minister i teraz jako wiceprzewodniczący komisji dobrze oceniam współpracę i te opinie, ekspertyzy, które przedstawiają izby, wnioski, one często są uwzględniane. Przepraszam bardzo.
Może też ludzie nie czują, że te izby im pomagają, skoro taka niska frekwencja, jeśli chodzi o tutaj 2%, pan minister wspomniał.
To znaczy izby włączają się w niektóre obszary, na przykład ten wniosek. Bardzo sobie ceniłem, jak całe wszystkie izby się włączyły i w Polsce udało się w ciągu roku prowadzić cały wniosek na 13 milionów gospodarstw. Natomiast no, rolnikom mają pomagać ośrodki doradztwa rolniczego i inne, weterynaria, ARMiR. To są instytucje, którym zadaniem jest ustawowym pomoc rolnikom i myślę, że ta pomoc jest udzielana i teraz mamy wybory do izb rolniczych 28 lipca i zachęcam rolników, pana też jeszcze jest rolnikiem, do tego, żeby pójść no i zdynamizować te izby, bo my narzekamy, ale nikt nie chce pójść tam i pracować, tym bardziej, że tam praca jest społeczna i z każdej gminy jest 2 rolników. Jeśli chodzi o zdrową żywność, właśnie mamy zdrową żywność. My mamy te małe gospodarstwa na Podkarpaciu, czy na Lubelszczyźnie, czy w Podlaskim, małe i większe, które produkują w sposób tradycyjny. I to, co mówił też poseł, żeby zwiększyć dobrostan zwierząt, to chcemy dopłacać te 100 zł do tucznika, żeby pasza była z własnego gospodarstwa. I dobrostan był zachowany, dlatego trzeba wybierać żywność. Oczywiście tuczna kład, czy te inne metody produkcji, one często nie zapewniają smaku takiego, jakbyśmy chcieli, dlatego czy wprowadzamy też sprzedaż detaliczną, można zobaczyć, jak to gospodarz robi, kupić, zorganizować się i większą partię kupić. Naprawdę przed nami jest szansa, tylko musimy się zmobilizować, bo takie małe gospodarstwo, no, 2-hektarowe, 4, może coś wyprodukować. Jak już takich gospodarstw 5 się połączy, to może coś małego zrobią i zrobią małą przetwórnię. No. To jest taka teoria, ale ten kierunek musi być realizowany. My musimy stworzyć konkurencję dla tych podmiotów zagranicznych. Chociażby tym pomysłem jest ta sieć sklepów Polska Smakuje, w których można by oferować właśnie wędliny czy mięso z wiadomego pochodzenia.
Ja jeszcze tylko jedno zdanie dodam. Tutaj, jak pan minister powiedział, 28 lipca tego roku odbędą się wybory do izb rolniczych. I tutaj zachęcałbym rolników właśnie, że jeżeli, zwłaszcza tam, gdzie te izby troszkę słabiej działają, żeby wzięli też sprawy w swoje ręce i poszli na wybory, i wtedy troszkę będą odpowiedzialni także za funkcjonowanie tych izb rolnych. Ja tylko przypomnę, izby rolne tworzą rolnicy i oni powinni być zaangażowani, żeby było, żyło się i pracowało rolnikom jak najlepiej.
A my zachęcamy, aby w lipcu udać się na te wybory. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym podnieść taki problem. Te wielkie chlewnie kilkutysięczne, te, które dają mięso na pewno niezdrowe. Zwierzęta się męczą na kratach jakichś, gdzie nie ma ściółki przyzwoitej. Odór niesamowity roznosi się w najbliższym otoczeniu. Ludzie w sąsiedztwie zatykają nosy, wychodząc z domu. Ja nie mówię, że hodowla jest czymś złym, ale naprawdę nagromadzenie w jednym terenie wielotysięcznych takich obiektów i jest ich kilka w jednej wsi, no ktoś na to powinien zwrócić uwagę, żeby troszeczkę to odciążyć, bo nawet ludzie, którzy są w kościele, przyrzekam, to jest tak, że ksiądz bywa, że blednie i widać, że ten odór jest naprawdę wykładający człowieka. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego właśnie te pojedyncze gospodarstwa muszą upadać, a te wielkie chlewnie ktoś na to pozwolił. To są wielkie rzeczy, które naprawdę tłamszą polskiego rolnika, a sam chińszczyzną mi to wszystko pachnie. To jest tragedia, naprawdę, że tego nikt nie zauważał całymi latami. I to są straszne rzeczy, to co się dzieje i tego nikt nie widzi.
Rozumiemy. Pani imię?
Anna.
Pani Anno, dziękujemy bardzo. W takim razie oddajemy głos naszym gościom. Kłaniamy się Pani Anno, z Bogiem.
Czy ten problem jest znany? Kilkakrotnie była kontrola NIK-u w tym okresie realizowana. Zaczyna się problem od rad gmin i od władz lokalnych, bo decyzja o lokalizacji takiej inwestycji jest to decyzja wynikająca z planu zagospodarowania. Plan, który jest opracowany przez Radę Gminy i przy opracowaniu tego planu trzeba brać wszystkie skutki środowiskowe i rzeczywiście jest to problem, natomiast to badania czy kontrole prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska i to powinno być likwidowane tam, gdzie są nieprawidłowości. Trzeba to zgłaszać do organów.
I jeszcze kolejny głos z naszej dyskusji. Halo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu. Witamy serdecznie. Pana imię?
Marek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane. Panie Marku, słuchamy. Bardzo proszę.
Chciałem na początku państwa pochwalić za ten program odszkodowań za suszę. Pierwszy raz trafiły na wieś takie pieniądze wymierne, po prostu namacalne. A teraz mam takie pytanie. Ja jestem rolnikiem i w cyklu zamkniętym hoduję 50 macier mam i od tego hoduję tuczniki, sprzedaję. I ten chów jest prowadzony na ściółce i żywienie jest takie standardowe. Śruta sojowa, zboża, mieszanki uzupełniające, zakwaszacze i tam różne jeszcze takie inne dodatki. Czy ja bym w takim cyklu odchowu prosiąt i tuczników na przykład załapał się na te programy unijne, tam co prezes Kaczyński mówił, te 100 zł dopłaty do tucznika. No i to już będzie koniec. Pozdrawiam panów w studiu i ojca prowadzącego. Z Bogiem.
Kłaniam się panie Marku. Dzięki. Wielkie z Bogiem.
Tutaj założenie jest takie, że to będzie w następnej kadencji dobrostan zwierząt ustalony, własne pasze i też prosięta od własnej maciory i szczegółowo to będzie ustalone, także kierunek jest taki, chów na ściółce. Być może pan będzie spełniał takie warunki, ale to będzie szczegółowy przepis i idący w tym kierunku, o którym mówiłem.
A bo gdyby, panowie, gdyby to udało się te dopłaty pozyskać, to by, jaki to był termin, czas rozpoczęcia tych dopłat?
To jest od początku nowej perspektywy finansowej, ale tak mówiłem już w telewizji, z tego co wiem nieoficjalnie, podejmowane są działania, że być może jeszcze w tej perspektywie te ostatnie dwa lata uda się od 2022-2021, ale proszę nie traktować tego jako jakoś obietnicę, tylko że możliwy wariant, ale na pewno 2021.
Rozumiecie, to jest ta perspektywa, żeby też mieć taką jasność, o czym, o jakim okresie tutaj mówimy. Radio Maryja, halo.
Ja dalej audycji.
Witamy panią już na antenie. Pani imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusława z Wrocławia.
Bardzo proszę pani Bogusława.
Chciałabym serdecznie przywitać pana ministra rolnictwa. Po prostu to jest zakała, co się dzieje w Polsce. Genetycznie modyfikowana żywność sprowadzana z zachodu, a nasza Polska ekologiczna jest wywożona do Niemiec i do Francji. Proszę pana, tutaj ja mieszkam we Wrocławiu w okolicach Jedności Narodowej. Na każdym rogu, proszę pana, jest sklep z alkoholem. Proszę pana, czy nie można by było udostępnić gospodarzom rolnictwa z prawdziwego zdarzenia powierzchni sklepowych, na przykład jakiś mniejszy sklep, po godziwej cenie, czy po prostu, żeby po prostu takiego wysokiego czynszu ten gospodarz nie płacił i żeby to u mnie sprzedawał, proszę pana, po prostu ekologiczne mięso, ekologiczne masło z prawdziwego zdarzenia, ekologiczny ser, ekologiczne mleko, proszę pana. Na każdym rogu jest sklep z alkoholem, a nie ma sklepu z mięsem, po prostu bez genetycznie modyfikowanej żywności i nie ma sklepu z mlekiem. Co jeszcze, proszę pana? Chciałbym po prostu poruszyć taką sprawę, a mianowicie w Biedronce, proszę pana, mleko, proszę pana, kupiłam, proszę pana, gotowałam, proszę pana, cały garnek mi się spalił, jakiś budyń się z tego mleka zrobił, proszę pana. Nie wiem, co to jest sprzedawane w butelkach za mleko, proszę pana. Ja już to zgłaszałam 3-4 lata temu panu i proszę pana, do tej pory sprawa nie została załatwiona. Oczywiście kupuję w Biedronce mleko inne, po prostu w kartoniku, ale też nie pachnie mi, proszę pana, mlekiem krowim. A pani Annie, chciałbym powiedzieć, że Putin skierował w jej stronę atom. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Kłaniamy się pani Bogusława.
Jeśli chodzi o Biedronkę, to trzeba zgłosić do Senepidu. Jeśli ma pani adres Biedronki, to możemy to też uczynić. Senepid bada jakość przetworów w tym przypadku mlecznych. Natomiast lokalizacja sklepu, no tutaj minister ten czy inny to za dużo do powiedzenia nie ma. My uruchomialiśmy program lokalizacji targowisk, takich punktów, na których można właśnie sprzedaż detaliczną prowadzić. No i ta sieć sklepów Polska Smakuje. To jest kierunkowe działanie, które może być konkurencją dla na przykład Biedronek.
A więc jeszcze może odbierzmy jeden telefon w naszej audycji. Halo, Radio Maryja.
Cześć Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy serdecznie. Pana imię?
Marek.
Panie Marku, kłaniamy się i słuchamy już uważnie.
Dziękuję.
Bardzo proszę, panie Marku.
Cześć Boże.
Panie Marku, radio jest wyłączone?
Tak.
To proszę mówić. Słuchać nas w telefonie, w słuchawce i już słuchamy pana. Bardzo proszę.
Cześć Boże. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedno i chciałbym zwrócić się właściwie do radiosłuchaczy, nie do panów ministrów w przekonaniu, że właściwie nie ma o czym mówić, dlatego że tłumaczenie pewnych rzeczy rządom takim czy innym, socjalistycznym, które mamy niestety w naszym biednym kraju już od wielu, wielu lat, sprowadzają się do tego, że nic z tego po prostu nie wynika. Byłoby po prostu fajnie i najprościej, gdyby żadne rządy nie mieszały się do spraw, w których ludzie najzwyczajniej poradziliby sobie po prostu najlepiej. Ja mieszkam od 4 lat na wsi i proszę mi wierzyć, nie mogę znaleźć rolnika, który ma krowę, od którego mógłbym kupić prawdziwe mleko. I proszę pamiętać o tym, że mleko, które kupujemy w sklepach, to jest najzwyczajniej w świecie trucizna. I tyle na ten temat. Niestety my w zakresie produkcji żywności takiej czy innej, czy eksportu, czy importu nie mamy nic do powiedzenia, dlatego że świętej pamięci Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. My mamy prawo swoje podporządkowane unijnemu, nie mamy nic do gadania w tej sprawie. Jeszcze jakiś czas temu zastanawiałem się właściwie, tak na marginesie oczywiście, bo to nie związane jest do końca z tym tematem, jak to się dzieje, że rząd nagle jest tak skuteczny w przejmowaniu kamienic, w blokowaniu sprzedaży ziemi, ale już teraz właściwie nie mam żadnej wątpliwości, że one będą oddawane za chwilę państwu żydowskiemu, położonemu w Palestynie. Także szkoda gadać. Zgłaszam się naprawdę i apeluję do radiosłuchaczy, aby zastanowić się przy najbliższych i kolejnych wyborach, na kogo oddają głos. Niestety z wielkim żalem muszę też powiedzieć, że Radio Maryja ma swój udział haniebny w promowaniu tej strony politycznej. Także mam nadzieję, mimo wszystko jestem optymistą, że wszystko skończy się dobrze. Natomiast póki co nie wygląda to najlepiej. Szczęść Bogu.
Kłaniam się, panie Marku. No, pana głos wybrzmiał pomimo udziału Radia Maryja.
Ciężko się odnieść do takich słów.
Znaczy, można powiedzieć tylko tyle, że no, jesteśmy w Unii Europejskiej. Prawo jest dla wszystkich, jeśli chodzi o prawo żywnościowe, czy rynki rolne, czy to dotyczy Niemiec, Francuzów. Tutaj nie ma lepszych i gorszych. No, konkurencja jest silna. My wystartowaliśmy z niższej pozycji, z mniejszej wartości technicznej gospodarstw, ale przed nami to zadanie, że Polacy są zdolni, potrafią pracować, a ten rząd, ja myślę, że no, stara się te warunki stawiać dobre i myślę, że powinno być coraz lepiej.
Panowie, czas na podsumowanie naszych rozmów dzisiejszych wieczornych. Trochę ich było, kilka godzin. Różne głosy naszych słuchaczy. Mówiliśmy o polityce rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce. Szczególnie mieliśmy na względzie tutaj wieś, rejony wiejskie. Różne wątki nam się pojawiały. Jak ten rozwój wygląda? Z czym byśmy chcieli naszych słuchaczy zostawić? Co jest szczególnie dla panów ważne, żeby to wybrzmiało szczególnie dobitnie?
Myślę, że w Polsce realizowana polityka na podstawie strategii odpowiedzialnego rozwoju, jest to dokument, który przewiduje działania we wszystkich obszarach. W rolnictwie mamy, tak jak mówiłem wcześniej, działania dotyczące opłacalności produkcji rolnej. Jest szereg instrumentów, przede wszystkim wspólna polityka rolna, dwa filary, krajowe instrumenty wsparcia czy programy pomocowe dla pszczelarstwa, dla rolnictwa ekologicznego. Trzeba tylko z tego po prostu korzystać. Druga sprawa, poprawa jakości życia. Mamy te programy, no, chociażby te słynne 500+, inne programy dla rolników, dla seniorów, chociażby ta 13, tutaj państwo też działa. Tworzenie miejsc pracy, cały zestaw instrumentów, możliwości, no i ta sprawniejsza administracja. Trzeba to kontynuować i myślę, że powinno być coraz lepiej, a obszary wiejskie no, powinny być tym miejscem, w którym coraz więcej osób będzie chciało żyć.
Tak jak pan minister wspomniał, dużo tych programów, które rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje, jest skierowanych także dla mieszkańców wsi. My przez zrównoważony rozwój rozumiemy, że wsparcie dla wszystkich grup społecznych i to czynimy.
A też dodajmy, że wspieranie wsi to oznacza też wspieranie miast, ponieważ nie ma jednego bez drugiego.
Zgadza się.
Bardzo dziękuję panom, naszym gościom. Dziękuję. Przypomnę, byli nimi dzisiaj pan poseł Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2005-2006 i 2015-2018. Panie ministrze, dziękujemy bardzo za przybycie i czas nam poświęcony.
Dziękuję. Szczęść Boże, chcę pozdrowić wszystkich rolników w Polsce i mieszkańców Polski.
I pan poseł Jerzy Małecki, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Kłaniam się panu również. Niech.
Może jeszcze, ponieważ mamy święta, to.
No jeszcze nie, ale tuż.
Najlepsze życzenia świąteczne. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam szczęście i poprawi sytuację i da tej wiary, że może być lepiej.
Co daj, panie Boże?
Błogosławionych rodzinnych świąt.